Chciałem dzisiaj mówić o modlitwie. I w sumie nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałem kazanie z tego miejsca. Jakoś tam w marcu. Na początku. Tak, ale to nie oznacza, że w tej przerwie nie mówiłem kazań czy coś w stylu kazań. Chcę, żebyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, 6 rozdział od 9 wersetu. Jest tam bardzo znany fragment, który wszyscy znają na pamięć, więc pewnie nawet nie musicie otwierać. Jest to modlitwa Ojcze Nasz, modlitwa Pańska, inaczej jest nazywana. Ta modlitwa też jest zapisana w innym fragmencie, jest 2 razy powtórzona w Biblii. W Ewangelii Łukasza jest jeszcze raz powtórzona ta modlitwa. Co widzimy w tej sytuacji? Widzimy pewną rzecz, że Bóg daje człowiekowi, kiedy nas prowadzi w naszym duchowym życiu, On nam daje 3 instrumenty duchowego wzrostu. Pierwszy instrument jest to Boże Słowo, czyli Bóg pozostawił człowiekowi swoje Słowo, w którym jest to, co On mówi, w którym jest Jego wola, w którym jest Jego głos, w którym jest Jego prowadzenie. To jest to, co On uważa i wie, że jest dobre dla człowieka i to jest to, jak On chce, żeby człowiek funkcjonował, miał relacje z Nim i miał relacje z podobnymi do siebie. To jest Boże Słowo. Druga rzecz, którą Bóg nam zostawia, jest to modlitwa. I modlitwa jest to sposób, w jaki my mamy komunikację, relacje z Bogiem. Trzeci element jest to Kościół. To jest ten instrument, gdzie Bóg daje nam możliwość mieć relacje ze sobą nawzajem. W czasach tej pandemii, która nadal trwa, zrozumiałem jedną rzecz, że Kościół to nie jest budynek, że Kościół to są ludzie wierzący, którzy są połączeni razem w Jezusie Chrystusie. Jest jedna rodzina w Jezusie Chrystusie. I ta rodzina jest duża. Ona się nie ogranicza do Warszawy Anin, tylko jest sporo większa. Więc Bóg nam daje te 3 instrumenty. Jest swoje słowo, jest modlitwa i jest Kościół. I teraz, kiedy Jezus Chrystus w tym fragmencie, w Ewangelii Mateusza czy Łukasza, On uczy ludzi, jak się modlić, uczy swoich uczniów, jak się modlić. I teraz pytanie, czy to jest pierwszy raz, kiedy ludzie się modlili? Czy nigdy nie umieli się modlić? Czy nigdy nie przystępowali do czegoś takiego jak modlitwa? Czy nie zwracali się do Boga? Oczywiście, że tak. Modlitwa była czymś zawsze obecnym w życiu ludzi. Jaka jest różnica? Uczniowie widzieli, że Jezus Chrystus mówi tak, jak ten, kto ma moc. Czyli był ktoś, kto głosił Boże Słowo przed Nim. Ale kiedy przyszedł Jezus Chrystus i On głosił Boże Słowo, to głosił inaczej niż faryzeusze. Tylko On głosił tak, jak ten, kto ma moc. Czyli to, co On mówił, było żywe, było realne, miało moc, było napełnione Bogiem. Jego modlitwa była też taka, która miała moc. Więc ludzie widzieli, że Jezus Chrystus się modli, ale On się modli inaczej. I modlitwa jest czymś innym dla Niego niż coś, co było znane dotychczas. Coś, co praktykowali w swoim życiu. Więc oni przychodzą do Jezusa Chrystusa, to jest napisane w Łukasza, i mówią, żeby On nauczył ich się modlić. I teraz, kiedy Jezus Chrystus mówi o tej modlitwie Ojcze Nasz, czy On ludziom daje wzór do powtórzenia? Czy On po prostu tłumaczy, na czym ma polegać modlitwa? Które elementy ma zawierać modlitwa? I teraz to, co wiemy, wiemy na przykład, w jaki sposób ludzie się modlili, jeżeli chodzi o postawę, posturę. Modlili się tak. Często modlili się stojąc. Mamy przykłady tego w Biblii. Ewangelia Marka, 11 rozdział, 25 werset. Modlili się klęcząc. W Dziejach Apostolskich, 21 rozdział, 5 werset. Siedząc, 2 Samuela, 7 rozdział, 18 werset. Czyli ludzie zwracali się do Boga w modlitwie, stojąc, klęcząc, siedząc. I to wszystko jest dobre, o ile mają serce, które jest całkowicie skupione na Bogu. Czyli sam ten fakt, w jaki sposób fizycznie człowiek stoi przed Bogiem, ma małe znaczenie. Co ma znaczenie, to jest stan jego serca przed Bogiem. I dlatego Jezus Chrystus, kiedy mówi o tej modlitwie Ojcze Nasz w 6 rozdziale Mateusza, tak naprawdę zaczyna od tego, z jakim sercem człowiek powinien przychodzić do Boga. I to jest zapisane w wersetach 5 i 6. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej i zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Co widzimy tutaj? Że Jezus Chrystus mówi, że jest modlitwa i jest modlitwa. Czyli są ludzie, którzy się modlą w zły sposób. To nie jest tak, że każda modlitwa jest dobra. I to nie jest tak, że każda modlitwa podoba się Bogu. Tylko tutaj widzimy, że Jezus Chrystus od razu, zanim tłumaczy, jak się modlić, on tłumaczy, jak się nie modlić. On pokazuje ten zły wzór modlitwy. I znowu mówi o nastawieniu, o stanie serca człowieka. I mówi, że są ludzie, dla których celem modlitwy jest skupienie uwagi na sobie, pokazanie swojej pobożności, zyskanie przychylności, pokazanie jakiegoś zewnętrznego aspektu swojego duchowego życia z Bogiem. I oni się modlą w tych miejscach, które są najbardziej ludne, żeby jak najwięcej ludzi ich widziało. Jakie są dwa najbardziej ludne miejsca? Tam synagoga, tak? Czyli dużo ludzi przychodzi, dużo ludzi może obserwować. I drugie miejsce to jest skrzyżowanie ulic. Nie jest jedna ulica, ale najlepiej stać na skrzyżowaniu, tam gdzie jest jak najwięcej ludzi, czyli jest cały tłok przychodzi. Więc byli ludzie, którzy po prostu chcieli pokazać, że oni są pobożni, że oni mają relację z Bogiem, że Bóg ma do nich przychylność. I to jest cała idea ich modlitwy. Skupienie na sobie. Co mówi Jezus Chrystus? Że celem modlitwy to nie jest przykucie uwagi do siebie. To jest twoja rozmowa z Bogiem. I on mówi, że człowiek wręcz przeciwnie, powinien zrobić wszystko, co może, żeby odizolować się od wszystkiego, co jest dystrakcją. Czyli powinien znaleźć takie miejsce, gdzie on jest sam. Powinien znaleźć taką porę, kiedy nikt mu nie przeszkadza. Powinien wyłączyć telefon. Powinien komuś powiedzieć, że on będzie teraz zajęty, że on ma czas z Bogiem. Czyli powinien zrobić wszystko, co jest w jego mocy, żeby zostać sam na sam z Bogiem. Przygotować się do tego czasu, kiedy on spędza czas w swoich relacjach, w swojej rozmowie z Bogiem. Ostatnio też słuchałem jakiegoś podcastu Steve'a Lawsona. On mówił o tym, w jaki sposób on, jako kaznodzieja, zarządza swoim czasem. I on mówi, że on ma taką prostą zasadę, że rano oddaje Bogu, dzień oddaje ludziom, wieczór oddaje rodzinie. I kiedy rano oddaje Bogu, to oznacza, że nie ma takiej siły, która go wyciągnie z tej społeczności z Bogiem. Jego telefon jest wyłączony, on gdzieś się chowa, I mówi, że musi się stać jakaś katastrofa, żeby on zmienił ten swój grafik. Czyli cały czas jego życie wygląda w podobny sposób, że on poświęca ten poranek i on mówi, dlaczego poranek? Dlatego, że to jest to, kiedy on ma najwięcej energii, kiedy rozpoczyna się jego dzień. Czyli to, co on ma najlepsze w sobie, budząc się, chce oddać od razu Bogu. Całą swoją energię, cały swój czas poświęcić swoim relacjom z Bogiem. I dlatego Jezus Chrystus o tym mówi, że celem modlitwy to nie jest to, żeby ludzie się widzieli, że ty się modlisz, że ty znasz jakieś takie duchowe słowa i że twoje życie wygląda na pobożne życie, tylko że kiedy się modlisz, ty się skupiasz na tym, żeby usłyszeć Boga, żeby porozmawiać z Nim, żeby się skoncentrować na Nim, żeby oddzielić się od tych wszystkich rzeczy, które ty masz 1000 na co dzień. i one są, będą, zawsze były. Ale na pierwszym miejscu powinna być ta relacja z Bogiem i twoje serce, które jest skierowane na Boga. Martin Lloyd-Jones, który jest bardzo znanym kaznodzieją, jest uznawany prawdopodobnie za najlepszego ekspozytora Biblii, który kiedykolwiek istniał, powiedział takie słowa o modlitwie. Ponad wszelką wątpliwość modlitwa jest najwspanialszą aktywnością ludzkiej duszy. Człowiek osiąga swoją wspaniałość i wzniosłość, gdy na kolanach spotyka się twarzą w twarz z Bogiem. Więc teraz, kiedy czytamy tą modlitwę Ojcze Nasz z Ewangelii Mateusza 6 rozdziału, ja ją przeczytam od 9 wersetu, a wy tak się módlcie, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. Więc Jezus Chrystus mówi tutaj o tym, jakie elementy powinna zawierać każda modlitwa. I ważne jest to, że ta modlitwa Ojcze Nasz to nie jest coś, co powinno być wyuczone i powtarzane bez zastanawiania się. I to nie jest modlitwa, którą ludzie powtarzają przy jakiejś określonej okazji. To, co mówi Jezus Chrystus, on mówi o tym, że to jest pewien wzór rozmowy z Bogiem. To jest wzór przygotowania swojego serca i to jest to, czym my powinniśmy żyć zawsze, kiedy przychodzimy do Boga, stojąc, siedząc, na kolanach, kiedy mamy czas relacji z Nim. Jeżeli dobrze zobaczycie, jaką strukturę ma ta modlitwa, ona ma pewne elementy, ma cztery widoczne elementy. Pierwszy z nich to jest to, że od razu jest skupienie się na Bogu i uwielbienie Boga Ojca. Jezus Chrystus od tego zaczyna tą modlitwę, że jest skupienie się na Bogu i jest uwielbienie Boga Ojca. Dalej jest błaganie o przyjście Bożego Królestwa. Jest prośba o odpuszczenie grzechów. Jest prośba o codzienne potrzeby. Taki jest drugi element tej modlitwy. Dalej, człowiek prosi o zachowanie od grzechu w czasie pokusy albo jakiejś próby. I dalej jest podkreślenie Bożej chwały, że te cztery elementy są widoczne w tej modlitwie. Więc zaczniemy od początku. W 9 wersecie Jezus Chrystus mówi tak: a wy tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Czyli to, o czym mówi Jezus Chrystus, mówi o skupieniu się na Bogu. O skupieniu się na Bogu. I w jaki sposób? On tutaj mówi o dwóch rzeczach. Kim Bóg jest we wszechświecie i kim Bóg jest dla ciebie. Jezus Chrystus mówi o tym, że po pierwsze, Ojcze nasz, który jest w niebie. On mówi o tym, że Bóg jest kimś, kto ma absolutną kontrolę, suwerenną moc, suwerenną władzę nad całym wszechświatem. On zwraca się do Boga jako do kogoś, kto ma jako swoją istotę, jest nieograniczony w niczym. On jest ponad wszystko. Człowiek, który się modli, powinien się skupić na tym, kim jest Bóg, który wszystko stworzył, do kogo my w ogóle przychodzimy. Do kogo się zwracamy? Kim on jest? Cała jego wielkość, cała jego moc. I dalej on mówi o tym coś, co było dotychczas nieznane. On mówi o tym, że ten Bóg, który jest suwerennym, wszechmocnym, wszechobecnym, wielkim Bogiem, który wszystko stworzył, kim on jest dla was? On jest waszym Ojcem. I teraz, przed tym momentem, żaden Żyd nie był w stanie powiedzieć w modlitwie Ojcze nasz, Ojcze mój. To nie jest tak, że ludzie nie znali Boga jako Ojca, ale to było coś takiego, że ludzie znali Boga jako Ojca, ale nie mojego Ojca. Nie było tak, że to był mój Ojciec. I Żydzi, którzy się modlili, nie byli w stanie tego wypowiedzieć. Dopiero Jezus Chrystus pokazał, że człowiek, który jest zbawiony, on się staje częścią Bożej rodziny w Jezusie Chrystusie. I jeżeli jest częścią Bożej rodziny w Jezusie Chrystusie, jest dziedzicem i też Bóg jest jego ojcem. Więc on otwiera niesamowitą tajemnicę. On mówi, że po pierwsze, Bóg jest tym, który wszystko stworzył, wszechobecny, wszechmocny, święty, doskonały, ale ten, który wszystko stworzył, jest twoim i moim ojcem. Jaki jest praktyczny aspekt tego? To zmienia wszystko. Jeżeli jest ojciec, który trzyma syna za rękę, syn czuje się bezpiecznie wtedy, kiedy ojciec trzyma go za rękę. Po pierwsze, wie, że to jest jego ojciec, który nie zrobi mu nigdy krzywdy, który go kocha. I po drugie, dopóki on jest obok, dziecko zawsze jest spokojne, bezpieczne. Więc to, co mówi Jezus Chrystus, mówi o takiej relacji. On uchyla pewne drzwi i on mówi, że ten Bóg, który jest wszechmocny, czyli on ma nad wszystkim kontrolę, nad każdą rzeczą, nic go nie zaskoczy, nic nie jest silniejsze niż on, nic nie jest nieprzewidzialne dla niego. Wszystkie rzeczy są zaplanowane pod jego kontrolą, w jego ręku, w jego suwerennej mocy. I ten, kto jest tak mocny, kto ma wszystko pod swoją kontrolą, jest twoim ojcem, który cię prowadzi. Przy nim możesz się czuć bezpiecznie. To zmienia wszystko. Zrozumienie tego. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, w 11 wersecie jest napisane: jeśli tedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Więc zrozumienie tego, kim jest Bóg, po pierwsze, kim jest Bóg we wszechświecie, a po drugie, kim jest Bóg dla mnie w Jezusie Chrystusie, zmienia wszystko. Dalej, tutaj właśnie, kiedy Jezus Chrystus mówi o tym, że Bóg, który jest w niebie, święć się imię Twoje, on mówi o uwielbieniu Boga. Czyli człowiek, który rozumie, jaki Bóg jest, co chce zrobić od razu? Człowiek, on chce go uwielbić. Więc ludzie, którzy nie chcą Boga uwielbić, nie wiedzą, kim Bóg jest. Nie rozumieją Boga. Nie znają Boga. Każdy człowiek, który poznał Boga i który wie, jaki Bóg jest, chcą go uwielbiać. Jest mnóstwo fragmentów, które mówią właśnie o tym. Z pierwszej księgi Kronik, 16 rozdział, 34 werset. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska Jego. Dlaczego ktoś wysławia Pana? Dlatego, że on go zna. W jaki sposób on go zna? Albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska Jego. Czyli ta chęć uwielbienia Boga pochodzi z tego, że człowiek rozumie, kim Bóg jest. Jaki on jest. Psalm 107, wersety 8-9. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę godnego napełnił dobrem. I mnóstwo jest takich fragmentów. Czy z Kolosan, 3 rozdział, 17 werset. I wszystko, cokolwiek czynicie w słowie i uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Czyli człowiek, który rozumie, kim jest Bóg, człowiek, który zna Boga, dla którego Bóg jest Ojcem, on od razu chce Go uwielbiać. On chce, żeby Jego imię było święte dla wszystkich na tej ziemi, wszędzie. Więc Jezus Chrystus mówi o samym początku modlitwy. I patrzcie, On to stawia jako wzór. Jak często wygląda nasza modlitwa? Że po pierwsze, nie mamy czasu. Nie jesteśmy przygotowani do tej modlitwy. I po drugie, kiedy przychodzimy do Boga, to na czym od razu się koncentrujemy? Czy na Nim? Jaki On jest? Czy On już... Pomijmy to, bo i tak wiadomo, jaki Ty jesteś, jaki ja jestem. Przejdźmy do rzeczy. Więc Jezus Chrystus mówi, że prawdziwa modlitwa, która zmienia życie, zaczyna się od tego, że człowiek zdaje sobie sprawę, przed kim stoi na kolanach. I dlatego uczniowie prosili Go, naucz nas się modlić, dlatego że widzieli, co robi modlitwa w Jego życiu. Że modlitwa w Jego życiu jest źródłem mocy. Że On zmienia wszystko dookoła mocą tej modlitwy. I Jezus Chrystus mówi, że to się zaczyna od tego, że ludzie powinni rozumieć, przed kim stoją na kolanach. Dalej. Co widzimy? Widzimy w 10 wersecie takie słowa. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. I to jest dosyć logiczne, jako następstwo tego, co Jezus Chrystus powiedział w 9 wersecie. Jeżeli człowiek zdaje sobie sprawę, kim jest Bóg i jaki jest Bóg i przed kim stoi na kolanach, automatycznie on chce ukorzyć się przed tym Bogiem. Bo to, o czym mówi tutaj Jezus Chrystus, on mówi, żeby człowiek przyznał autorytet Boga. Żeby człowiek ukorzył się przed tym Bogiem. Jeżeli wiesz, jaki jest Bóg, następne, co robisz, po tym, jak Go uwielbiasz, chcesz przed Nim się ukorzyć. Przyjmujesz Jego autorytet. Akceptujesz to, że On ma suwerenną wolę w stosunku do wszystkiego w twoim życiu. I kiedy tutaj Jezus Chrystus mówi, przyjdź królestwo Twoje, co On ma na myśli? Królestwo Boże, mówiąc o tym, jak Biblia to opisuje, opisuje w dwojaki sposób. Po pierwsze, mówi o tym, że jest kontekst eschatologiczny, tak? Czyli coś, co nastąpi. Będzie taki moment, kiedy Bóg absolutnie ustanowi swoje królestwo. I jest ten element, że to będzie kiedyś. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób Jan Chrzciciel mówił o Królestwie Bożym, co jest zapisane w Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale i 3 wersecie, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. I o kim on mówi, kiedy mówi, że przybliżyło się Królestwo Niebios? On mówi o Jezusie Chrystusie. Czyli teraz, kiedy jest Jezus Chrystus, jest już Królestwo Boże i jest Boża władza na tej ziemi. To nie tak, że to będzie kiedyś, że teraz rządzi szatan albo ktoś inny, a będzie moment, kiedy władzę będzie sprawował Bóg i Jezus Chrystus. Nie. Jest napisane, że Bóg zawsze ma kontrolę, że Bóg zawsze rządzi, że on jest absolutnym władcą. I on mówi o tym, że Jego królestwo już jest teraz. I On łączy królestwo z tym, żeby stała się Boża wola. Czyli człowiek poddaje się temu, że Bóg ma władzę nad wszystkim. Uniwersalnie, czyli cały wszechświat i wszystkie wydarzenia w tym wszechświecie, koronawirus, wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, pożary w Australii, nie wiem, potopy w Chorwacji i cokolwiek, wybory na Białorusi, wszystkie te rzeczy, że uniwersalnie, jeżeli chodzi o cały wszechświat, to jest Boże Królestwo. On ma władzę nad tym. Ale On też ma władzę i nad naszym życiem, że my chcemy, żeby stała się Jego wola wszędzie, ale też i w moim życiu. Czyli człowiek, mówiąc te słowa, on się poddaje autorytetowi Boga, że on przyznaje, że Bóg ma suwerenną moc zrobić wszystko, co chce w moim życiu. Ale kiedy to mówimy, mówimy o Bogu, który jest naszym Ojcem. Czyli to, co robi Bóg, jest dobre. W tym wszystkim, co jest ważne, kiedy mówimy o tym, że chcemy, żeby się stało, przyszło Boże Królestwo, żeby się stała Jego wola. I kiedy myślimy o tym, jaki On jest, co powinniśmy zawsze pamiętać? Powinniśmy pamiętać Boże atrybuty. Też przez ostatnie ileś miesięcy studiowaliśmy Boże atrybuty. I to naprawdę zmienia postrzeganie tego, jaki jest Bóg i jaki ja jestem w obliczu tego Boga. Więc kiedy my przychodzimy do Boga w modlitwie, powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg jest święty. Powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg jest miłością. Powinniśmy pamiętać o tym, jak dobry On jest. Powinniśmy pamiętać, że Bóg jest sprawiedliwy. Powinniśmy pamiętać, że Bóg jest miłosierny. Powinniśmy pamiętać, co robi Boża łaska. Jak wierny On jest, jak cierpliwy On jest. Powinniśmy pamiętać o tym, że jest Boża prawda, która jest ponad wszystko, ponad wszystkie kłamstwa i zdrady ludzi i wszystkie machinacje ludzi, które są dookoła. Powinniśmy pamiętać o Bożej mądrości, więc kiedy nasz umysł i nasze serce jest przepojone Bożymi atrybutami, osobowością Boga, kim On jest, wtedy nasza modlitwa wygląda zupełnie inaczej. Więc widzimy, że Jezus Chrystus zaczyna od tego, że nie przyjść do Boga od razu z listą próśb, żeby przyjść do Boga po to, żeby mieć społeczność z Nim, żeby przypomnieć samemu sobie, przed kim ja stoję na kolanach, jaki Bóg jest. I teraz, jeżeli przypomnicie sobie, jak wygląda modlitwa Nehemiasza, jak wyglądała modlitwa Nehemiasza. On, kiedy się modlił, on się powoływał na Boże przymierze, na Boże obietnice. On cały czas mówił, że Boże, jaki Ty jesteś. On przypominał sobie, co Bóg uczynił. Jeżeli przypomnimy sobie modlitwy Dawida, od czego one się zaczynają? Cały czas o tym, jaki Bóg jest, co On uczynił, jak On wyprowadził naród izraelski, jaka jest Jego moc, jakie są Jego dzieła, jakie cuda robił. Co On robił w życiu całego narodu, całej ziemi, całego wszechświata, mojego życia. Więc to są ludzie, którzy przychodząc do Boga, skupiali się na Bogu i na Jego osobowości, jaki On jest i co On uczynił, i jak wielki jest. Dlaczego? Dlatego, że to radykalnie zmienia nasze serce. Dlatego, że wtedy idea tej modlitwy to jest nie skupienie się na mnie, i na moich problemach, tylko skupienie się na Bogu i na Jego wielkości. Często życie nasze wygląda w taki sposób, że nasze problemy są bardzo duże, a Bóg jest bardzo mały. To, co mówi Jezus Chrystus, że Bóg jest ogromny i kiedy widzimy Boga wielkim, problemy są bardzo małe. Więc kiedy przychodzimy do Boga w taki sposób, prawdopodobnie zmieni się lista rzeczy, z którymi do Niego przychodzimy. Jeżeli nasza modlitwa zacznie wyglądać w taki sposób, prawdopodobnie będzie tak, że ta lista rzeczy, o które my prosimy Boga, będzie bardzo krótka, a będzie bardzo długa lista rzeczy, która dotyczy osobowości Boga i tego, co On uczynił, czy we wszechświecie, czy w moim życiu. Dalej, w 12 wersecie widzimy tak. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ten werset o czym mówi? On mówi o grzechu, winie i o przebaczeniu. I patrzcie, to jest niesamowite, że Jezus Chrystus tłumacząc modlitwę, która ma moc, On zaczyna od skupienia się na Bogu. Dalej mówi o tym, że człowiek jest podporządkowany Jego woli, Jego suwerennej woli. I dalej mówi o tym, kiedy przychodzi do Boga, musi mieć określony poziom relacji z ludźmi. Czyli nasz stan przed Bogiem nie jest niezależny od naszych relacji z ludźmi. Po pierwsze, człowiek, który się spotkał z Bogiem tak wielkim, tak świętym, tak doskonałym, w jaki sposób widzi siebie? Jako człowieka, który jest grzeszny. I dlatego przychodzi do Boga, uwielbia Go, ale od razu wie, że on nie ma prawa nawet tu być, stać przed tym Bogiem, dlatego że on jest tak grzeszny. I każdy człowiek jest grzeszny. Więc automatycznie zdajemy sobie sprawę, że my jesteśmy grzeszni i to wyznawanie grzechów zawsze powinno być elementem naszej modlitwy. Dlatego, że za każdym razem, jak spotykamy się ze świętym Bogiem, w tym samym momencie uświadamiamy sobie, że my świętymi nie jesteśmy, że jesteśmy grzesznymi ludźmi i potrzebujemy Bożego przebaczenia. Więc, ale Jezus Chrystus mówi o jednej ważnej rzeczy, że człowiek, który przychodzi do Boga i prosi o przebaczenie swoich grzechów, a ma w swoim sercu coś, czego nie odpuścił komuś, nie ma prawa prosić Boga o przebaczenie swoich grzechów. Więc to jest ważne. Modlitwa to jest dużo pracy i to jest sprawdzanie swojego serca za każdym razem. I patrzcie, że dotychczas Jezus Chrystus w ogóle się nie skupia na tym, co nam jest potrzebne. O liście tych rzeczy, z którą my przychodzimy do Boga. Tylko on cały czas mówi o tym, jaki jest Bóg, jaki jest stan naszego serca przed Nim i jakie są nasze relacje z bliźnimi. I on mówi o tym, że człowiek powinien przyjść do Niego, do Boga, z czystym sercem. Tam, gdzie nie ma czegoś, co jest niewybaczone bliźniemu. Jeżeli otworzymy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 23 i 24 wersety. Jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspominałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednał się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Widzimy, w jaki sposób Jezus Chrystus mówi o kolejności tutaj składania daru czy modlitwy. Najpierw człowiek, jeżeli wie, że jest coś nie tak w relacjach z bratem, najpierw powinien naprawić to, co jest nie tak w relacjach z bratem. Jeżeli jest coś w sercu, co jest niewybaczone, powinien wybaczyć. Dlatego, że jeżeli tak się nie stało, to kto z czystym sumieniem może przyjść do Boga i powiedzieć: i wybacz mi moje grzechy, tak jak ja wybaczyłem to komuś. Więc żeby powiedzieć Bogu: wybacz mi moje grzechy, to trzeba wybaczyć te grzechy komuś. Najpierw. I dalej, co mówi Jezus Chrystus, więc kiedy rozumiemy, do kogo my przychodzimy, kiedy nasze serce już jest przygotowane do tego i wiemy, przed kim stoimy, jak wielki jest Bóg i co On uczynił w całej historii, w moim życiu, wszędzie, kiedy sprawdziliśmy swoje serce, jeżeli chodzi o nasze relacje z innymi ludźmi i kiedy, nie wiem, zadzwoniliśmy do kogoś, powiedzieliśmy: słuchaj, jest pomiędzy nami jakiś problem, spotkajmy się albo porozmawiajmy, albo po prostu jest tak, że nawet ta sytuacja nie wymaga ani rozmowy, ani spotkania. Ona wymaga po prostu tego, żebyśmy wybaczyli to komuś. I jeżeli to jest zrobione i czujemy, że w naszym sercu już jest pokój, jeżeli chodzi o relacje z bliźnimi, to wtedy możemy przyjść do Boga i prosić Go o to, żeby On odpuścił nam nasze winy, tak jak my odpuszczamy naszym winowajcom. I dalej, na sam koniec, Jezus Chrystus mówi o tym, że wtedy możemy prosić Boga o te rzeczy, które są nam potrzebne. Jest napisane tak, 11 i 13 wersety. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i dalej, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Po pierwsze, musimy rozumieć, że Bóg nas stworzył w taki sposób, że On wie, że my mamy jakieś potrzeby. My potrzebujemy różnych rzeczy do tego, żeby funkcjonować. Chociażby powietrza, jedzenia, wody, relacji, dachu nad głową, jakichś innych rzeczy. To jest nam wszystko potrzebne. Ale też wiemy, że żyjemy w świecie bardzo materialnym. I to prowadzi do tego, że ludzie tą listę potrzeb wydłużają, że jest mi potrzebne i to, i to, i to, i to, i to. Więc to, co mówi Jezus Chrystus? On mówi, że chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. On mówi o tym, żeby Bóg żebyśmy prosili Boga o zaspokojenie naszych codziennych potrzeb. I teraz ja wiem, że każdy z nas bardzo szczerze, jeżeli szczerze odpowie sobie na to pytanie, co jest moją potrzebą, taką codzienną potrzebą, bez której nie mogę żyć. I będziemy w tym szczerzy przed Bogiem. Ta lista nie będzie długa. I wiemy też, że Bóg to wszystko już nam daje. To jest naprawdę istotne, żeby rozumieć, kim jest Bóg, jaki On jest, jaką chce, żebyśmy budowali z Nim relacje i co nam jest potrzebne do życia i wiedzieć, że Bóg to wszystko nam zapewni. Zresztą jest napisane też w Ewangelii Mateusza, o co się najpierw troszczyć, żebyśmy się nie troszczyli ani o picie, ani o jedzenie, ani inne rzeczy, tylko o co? O Jego Królestwo i Bożą Sprawiedliwość, a wszystko inne Bóg nam da i daje. Ciekawe też w tym jest to, co jest zapisane w tym 13 wersecie. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pamiętam, że mieliśmy pewną dygresję na temat tego, co to oznacza. I może to oznaczać dwie rzeczy. Może to oznaczać, że wierzący człowiek, każdy szczery wierzący człowiek, wie, że ma jakieś słabe swoje strony. I każdy ma swoje strony słabe. Czyli to, co dla mnie jest trudne duchowo, dla kogoś z was jest bardzo proste duchowo. Albo jeżeli ktoś z was z czymś walczy duchowo i się zmaga, ktoś inny nie. I każdy jest inaczej ukształtowany. Więc co mówi Jezus Chrystus? On mówi o tym, że serce wierzącego człowieka, naprawdę szczerego wierzącego człowieka, nie chce grzeszyć. Dlatego, że wie, że stoi przed świętym Bogiem i chodzi przed świętym Bogiem. Ale w tym samym czasie rozumie, że na dany moment, mimo że jestem zbawiony w Jezusie Chrystusie, mam grzeszne ciało i mam swoje pokusy, ale chcę się podobać Bogu i chcę, żeby moje życie było święte. Więc ja przychodzę do Boga i proszę, Boże, znasz moje słabości. Boże, wiesz, które pokusy ja mam w swoim życiu i z czym mi jest ciężko walczyć. I wiesz, że ja nie chcę zgrzeszyć przed Tobą. Więc w tym momencie człowiek prosi o to, żeby Bóg chronił go w tych sferach życia. Żeby Bóg chronił go od grzechu w tych sferach życia, gdzie człowiek jest słaby. I to jest dobra rzecz, dlatego że wtedy człowiek jest przede wszystkim szczery w swoim sercu i przed sobą, i przed Bogiem. On wie, że nie jest silny, żeby przez wszystko zwyciężyć. Wie, że jest zależny od Boga. Pokazuje to, że on nie chce mieć grzechu w swoim życiu, że on zrobi wszystko, co jest tylko możliwe, żeby nie zgrzeszyć, ale w tym prosi Boga o pomoc. Zdaje się na Boże prowadzenie i Bożą łaskę. Inna teoria, którą mieliśmy co do tego wersetu, która też jest właściwa moim zdaniem. Chodzi o to, że pokusy i różne wypróbowania, one są częścią naszego życia na co dzień. Każdy z nas ma te pokusy i wypróbowania cały czas, w każdej chwili. Będziecie mieli i dzisiaj, i jutro, i pojutrze, i zawsze, aż będziemy mieli nowe ciało. Więc póki jesteśmy w grzesznym ciele, mamy te pokusy. I chodzi o to, że kiedy modlimy się i prosimy Boga o to, co jest napisane właśnie w tym 13 wersecie, mówimy o tym, żeby Bóg nam dał moc i wierność, żeby przejść przez te wypróbowania i nie zgrzeszyć. One będą. I one niekoniecznie muszą dotyczyć jakichś naszych słabości. Te wypróbowania są, ale prosimy Boga o to, żeby w te trudne chwile, które mogą przyjść do naszego życia, żeby Bóg dał nam tyle mocy i taką wierność Jemu, Jego Słowu, żebyśmy nie zgrzeszyli. Bardzo, bardzo obrazowa historia. Właśnie to jest porównanie Adama, Ewy i Jezusa Chrystusa, albo pierwszego Adama i drugiego Adama. Pierwszy Adam się spotkał z pokusą. Przyszedł wąż, który zaczął kusić Ewę. I Adam miał Boże przykazanie. Miał społeczność z Bogiem. Ale poddał się tej pokusie. Poddał się temu wypróbowaniu. To było wypróbowanie. I on uległ. I zgrzeszył. I są konsekwencje tego grzechu. Drugi Adam, Jezus Chrystus, był w podobnej sytuacji, ale trochę innej i jeszcze gorszej. Jezus Chrystus, po pierwsze, nie był w ogrodzie Eden, który był najpiękniejszym miejscem na ziemi, tylko był na pustyni. Adam był z żoną. Jezus Chrystus był sam. Adam był najedzony. Jezus Chrystus przez 40 dni nic nie jadł, nic nie pił. Ale on przeszedł to wypróbowanie. Miał pokusę. Był kuszony. Ale pozostał Bogu w tym wierny. Więc to jest wzór dla każdego człowieka, który jest zbawiony, żeby postąpić dokładnie tak, jak postąpił Jezus Chrystus, a nie tak, jak postąpił Adam. Nie ten Adam, pierwszy Adam. Bo spojrzałem na Adama od razu. Czyli z tego wszystkiego układa nam się całość, że modlitwa Ojcze Nasz to nie jest modlitwa, którą ludzie mówią przy jakiejś specjalnej okazji. Po pierwsze, to, co jest napisane w Mateusza i to, co jest napisane w Łukasza, trochę się różni. To nie jest tak, że tam jest precyzyjnie słowo w słowo. Idea jest kompletnie ta sama i 90% to jest to samo, ale jednak słowa są inne, co oznacza, że Jezusowi Chrystusowi nie chodziło o to, żebyśmy po prostu nauczyli się na pamięć i powtarzali to za każdym razem, czy przy jakichś specjalnych okazjach. Tylko Jezus Chrystus pokazał ludziom modlitwę, która zmienia życie. Modlitwa, która jest źródłem mocy. I w tym wszystkim widzimy, że przede wszystkim jest skupienie na Bogu, jaki On jest. Że my musimy znaleźć czas i miejsce i zrobić wszystko, żeby być skupionym na Bogu. Jeżeli trzeba, nie wiem, komuś powiedzieć, słuchajcie, jest te pół godziny, godziny, którą mam, nie przeszkadzajcie, chcę spędzić ten czas z Bogiem. Wyłączyć telefon. Zrobić każdą rzecz, która przeszkadza. Wstać wcześniej rano, co oznacza położyć się wcześniej wieczorem. Cokolwiek, co jest potrzebne, żeby mieć ten czas z Bogiem, człowiek powinien to zrobić, dlatego że to jest ważne. I o tym Jezus Chrystus mówi, o przygotowaniu się do tej modlitwy, o swoim sercu. I dalej mówi o tym, że przychodzimy do Boga, który jest wszechmocny, który jest suwerenny i powinniśmy to rozumieć, ale przy tym jest naszym Ojcem w Jezusie Chrystusie, który się troszczy o nas i zna wszystkie nasze potrzeby. Przyznajemy to, że Bóg ma suwerenny plan dla każdego z nas i dla całego wszechświata. Wszystkie wydarzenia, które są dookoła nas, są w suwerennej Bożej woli. Bóg chciał, żeby tak było. I to nie jest tak, że Bóg dopuścił koronawirus. Bóg zaplanował koronawirus. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie, ale taka jest prawda. Bóg miał jakiś plan, do czego On chce wykorzystać ten koronawirus i wszystkie inne wydarzenia. Więc ludziom się wydaje, że to, co jest nieprzyjemne, jakoś to jest tak poza Bożą kontrolą, bo przecież Bóg nie może zrobić takich rzeczy. No, może jedynie wyrazić zgodę na to, żeby szatan to zrobił. To nie jest tak. Bóg wszystko planuje. Bóg wszystko kontroluje. I te trudne rzeczy też. I dalej on mówi tutaj o tym, że ważną rzeczą są nasze relacje ze sobą nawzajem. Jeżeli one nie są uporządkowane przed Bogiem, jeżeli w naszym sercu jest jakaś gorycz, są niewybaczone grzechy, są nieodpuszczone winy, nie możemy z czystym sercem i sumieniem przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, wybacz mi moje grzechy, dlatego że drugą część tego zdania nie wypowiemy. A jeżeli wypowiemy, to jesteśmy obłudni. Dlatego Jezus Chrystus mówi: najpierw pójdź, zrób wszystko, co możesz zrobić, żeby się pojednać z bratem czy ze siostrą, wróć i dokończ. I na sam koniec jest prośba o to, żeby po pierwsze Bóg dał nam to, co jest nam potrzebne na co dzień. A po drugie, pragniemy żyć życie, które jest bezgrzeszne, które jest święte. Nie chcemy się poddawać grzechowi, ale każdy ma świadomość tego, że z jednej strony ma grzeszne ciało, ma pokusy, ma świadomość tego, że są wypróbowania. I nikt nie jest na tyle silny sam, bez Boga, bez Bożej łaski, bez Jego ducha, żeby się sprzeciwstawić. I dlatego błagamy, prosimy Boga, że kiedy przyjdzie ten moment, żeby Bóg dał nam moc, żeby być Mu w tym wiernym. I taka modlitwa zmieni nasze życie. Amen.